To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór naszym słuchaczom. Witam w cotygodniowej audycji Punkt Widzenia. Z tej strony będą mówili dla Państwa Pablo i Kamilos.
Dobry wieczór.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie dość aktualnym, chociaż nie będziemy patrzyli na niego mainstreamowo, będziemy patrzyli właśnie z naszego punktu widzenia, jak wskazuje nazwa naszej audycji. American Dream. Pierwsze skojarzenie? Hollywood. Od razu. Ale czy Hollywood rzeczywiście dla każdego jest takim American Dream? No okazuje się, że to jest największe amerykańskie marzenie, niestety, dla białych, a nie dla czarnoskórych. Na początku czarne osoby miały dużo, dużo ciężej. Dużo spotykały się z rasizmem, z uprzedzeniami, ze stereotypami i to bardzo krzywdzącymi stereotypami. To nie były przyjemne stereotypy, powiedzmy, że są zabawni, tylko no niestety były to bardzo krzywdzące epitety. No i jak się to wszystko zaczęło?
No, zaczęło się to na pewno od tego, że czarnoskórzy pojawiali się w filmach właśnie w rolach przyporządkowanych do stereotypów, którymi byli obejmowani, tak? Występowali w rolach kamerdynerów, służących, sprzątaczek. To nie były wygórowane role, raczej borykali się oni z taką łatką aktorów dalszego planu. I to wszystko było uwarunkowane tym, że ludzie po prostu podchodzili do nich tak, jak bieg czasu to naznaczał, tak? Nie mieli oni łatwo faktycznie na początku.
No na początku byli postrzegani właśnie nie jako ludzie, tylko jako niewolnicy po prostu i można było odnaleźć odzwierciedlenie tego myślenia białych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, właśnie obsadzając ich w takich krzywdzących rolach. Zresztą to nie było to jakby odczuwalne dla czarnoskórych tylko pod względem dostawanych ról, ale również pod względem dostawanych wynagrodzeń, ponieważ były one kilkanaście razy mniejsze niż dla osób białych. I tutaj nie porównuję tutaj powiedzmy roli pierwszoplanowej z rolą trzecioplanową, tylko osób jakby na tym samym planie, tak? Powiedzmy jest jakiś tam pracownik w jakimś filmie, który jest biały i gra go biały aktor, jest czarny aktor i on zarabiał niestety mniej właśnie ze względu na kolor skóry. No niestety, spotykali się bardzo często z rasizmem. I pojawiła się również pewna bardzo kontrowersyjna, w szczególności w dzisiejszych czasach, sprawa. Nazywana była kodeksem Hayesa, powołanym w 1934 roku.
Tak, został on powołany przez Williama Hayesa. Był on konserwatywnym politykiem, który utworzył kodeks tego, co mogło mieć miejsce w filmach i mogło być przedstawiane, oraz to, czego miało nie być w filmach. Zostały bardzo restrykcyjne, nałożone po prostu takie ramy, w których filmy musiały się mieścić, żeby właśnie spełniać ten dany kodeks. I ten kodeks właśnie podchodził nie tylko właśnie do, nie obejmował właśnie ról i występu czarnoskórych na ekranie, ale miał on po prostu takie nałożone właśnie punkty, które musiały być wykonane.
Tak, i ku zdziwieniu nas prowadzących i zapewne naszych słuchaczy, Hayes był stał na czele Stowarzyszenia Motion Pictures Producers i dostał polecenie właśnie stworzenia tego kodeksu, bo podobno Hollywood traciło na swoim wizerunku. Wyobraźmy sobie, że traciło na swoim wizerunku, więc wprowadźmy jeszcze mocniejsze takie ograniczenia dla czarnych i zróbmy białych troszeczkę jeszcze wyższych. Na przykład zakazał pokazywania bohaterów łamiących prawo, tak? Bohaterów szydzących z religii, prowadzących się nieobyczajnie. To jest bardzo ciekawe, ponieważ zaordynował, że pocałunki nie mogą trwać dłużej niż 3 sekundy na ekranie, żeby nie gorszyć ludzi. Co jest bardzo ciekawe, ponieważ zaraz następnym jakby pod punktem tego jego kodeksu było to, że jest zakaz prezentowania białych niewolników.
Tak, i tu trzeba zwrócić uwagę na słowo biały. Nie nałożył tej restrykcji na prezentowanie właśnie aktorów czarnoskórych, tylko właśnie na białych, czyli tak jakby otoczył ich dodatkową ochroną taką, której nie dostali na samym właśnie początku czarnoskórzy aktorzy.
No i właśnie cały czas to się obijało o to, że chrońmy naszych białych, ponieważ mamy więcej białych obywateli, powiedzmy, a czarnych możemy jakby pominąć, no bo oni się w tamtych czasach, no niestety musimy to powiedzieć, w tamtych czasach w Stanach czarni się nie liczyli na takim poziomie jak biali, co jest, no dzisiaj żyjąc w 2021 roku, no nie myślimy sobie, że na przykład, nie wiem, osoba czarna, czarnoskóra, którą mijamy na chodniku, jest głupsza, jest niebezpieczna, jest brudna. No nie, właśnie myślę, że coraz częściej spotykamy się z tym, że no niestety to nasi tutaj rodacy zdarzają się być, powiedzmy, tymi menelami pijanymi przed liceum, na przykład tak jak moim w Warszawie, jak jeździłem, zawsze siedziała trójka nieprzyjemnych panów i wcale nie byli czarni, właśnie tylko biali. Czarnych bardzo mało takich widać.
Poruszyłeś wcześniej kwestię zarobkową. Zarobki zarobkami, faktycznie one były mega gorszące dla właśnie czarnoskórych przedstawicieli kina, ale przekładało to się też na bardzo małą liczbę nominacji, która równała się też małej ilości nagród. Punktem takim przełomowym było dostanie nominacji przez Dorothy Dandridge, która była właśnie pierwszą czarnoskórą aktorką nominowaną do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową w musicalu Czarna Carmen. I ona tak jakby rozpoczęła taki troszkę inny kurs, po prostu obrało aktorstwo właśnie czarnoskóre. Wszyscy tak jakby poczuli się troszkę bardziej tacy zauważeni dzięki temu. Oczywiście to była kropla w morzu potrzeb wtedy, ale za tym poszły kolejne nominacje i tak jakby był taki, pojawiło się światełko w tunelu, że może być lepiej.
No tak, taki promyk, pierwszy promyk nadziei dla osób czarnoskórych, że może rzeczywiście uda się być zauważonym. No ale niestety nie nastąpiło to jeszcze przez wiele, wiele lat. Borykali się oni z problemami w świecie kina. No niestety, takie były czasy. A to, co mówiłeś. Ja myślę, że tutaj nie powinniśmy zwalać całej winy na Amerykańską Akademię Filmową, że czarni nie dostawali tych nagród, czy nominacji nawet, no bo po prostu producenci i reżyserzy nie dopuszczali ich do grania jakichkolwiek ważnych ról. Więc no niestety osoba, tak Afroamerykanin, który chciał pokazać, że ma talent, chciał to zrobić, pokazać na ekranie cokolwiek, no nie mógł, bo często nawet nie dostawali żadnych linijek tekstu podczas odgrywania swoich ról. Po prostu przychodzili, powiedzmy, pojawiali się w scenie jako służący, przynosili, nie wiem...
Wodę.
Przynosili wodę, wino, jedzenie i wychodzili ze spuszczoną głową. No to nie oszukujmy się, no nie było za co tych nagród rozdawać i właśnie była to wina tego, że nikt ich nie przyjmował do ról, porządnych ról filmowych. No tutaj potem się zmieniło, w końcu już się trafił Oscar.
Tak, trafił się Oscar. No niestety też postać, która dostała Oscara, czyli Hattie McDaniel, grała właśnie, no dalej postać, która była przypisana właśnie do osób czarnoskórych, grała służącą i dostała właśnie pierwszego Oscara jako aktorka pierwszoplanowa. Był to przełomowy moment wręcz po prostu dla ich kultury. W końcu została doceniona osoba właśnie innego koloru skóry. I no bardzo smutne jest to, że nie tylko było podejście sceptyczne właśnie podczas obsadzania ich w rolach, ale też na przykład nieprzyjemna sytuacja przydarzyła jej się na samej gali Oscarów, na której nie mogła przebywać razem przy stoliku ze swoimi nominowanymi, że tak powiem, koleżankami, które były po prostu z innych filmów dobrane do nagrody. I dzięki właśnie takiej specjalnej przepustce mogła się pojawić i odebrać nagrodę za swoją rolę.
No i zaraz potem opuścić niestety galę. To było rzeczywiście, to był taki no bardzo bezpośredni atak jakby na jej postać, że dostałaś nagrodę, ciesz się, że przynajmniej tyle masz, a teraz nie psuj nam, nie wiem, widoku, nie wiem, jak oni mogli w ogóle. Ale no niestety, później również się troszeczkę zmieniało, ponieważ pierwszym takim istotnym twórcą kina afroamerykańskiego był Oscar, przepraszam, jeżeli źle wymówię nazwisko, Misze, który zaadoptował własną powieść Domokrążca, no ale to też to była bardzo downstreamowa produkcja. Ona nie osiągnęła wielkich sukcesów. Dopiero później pojawiły się dwie męskie postacie, które rzeczywiście troszeczkę zamieszały w tym świecie kina.
Tak, jedną z nich był Sidney Poitier, który faktycznie odszedł od tego stereotypu, przełamał właśnie te takie bariery ukazywania właśnie osób czarnoskórych w filmach. Obsadzany on był właśnie w rolach, w których był on właśnie dżentelmenem, swoje miejsce w szeregu, ale nie był on uosabiany jako jakaś, nie wiem, no przypuśćmy, mniej mądra osoba niż biały, tylko faktycznie był to inteligentny facet w tych rolach, więc przełamał takie konwenanse i pokazał, że coś się zaczyna zmieniać.
No tak, drugim był Belfante, pierwszym był Sidney Poitier. I co ciekawe, pomimo, że obydwaj walczyli jakby z tym samym, to mieli inne podejścia i nie do końca za sobą przepadali. W szczególności ten drugi nie przepadał za Poitierem, tak? Belafonte no, za nim nie przepadał, ponieważ Poitier był... On jakby próbował przełamać te lody rasizmu, próbował przebić się przez tą ścianę, ale w sposób taki... Chciał to zrobić z klasą. Chciał pokazać, że ja nie będę z wami szedł na noże, tylko zrobię swoje tak, że wam opadną szczęki i będziecie musieli mi przyznać te nagrody. No a niestety ten drugi przyjął taką postawę, znaczy niestety, to już do interpretacji czyjejś, prawda? No bo też nie mieli łatwo, trzeba ich zrozumieć. Ale no przyjął taką postawę bardziej agresywną. Chciał raczej nie tyle, że pokazać, że czarnoskórzy potrafią grać tak dobrze jak biali, a nawet lepiej, to chciał właśnie pokazać, że to biali nie potrafią i że to on powinien być obsadzany. On bardzo atakował też drugą stronę jakby aktorów.
Tak, był on zdecydowanie większym krzykaczem i obrał on właśnie takie techniki bardziej rzucające się w oczy na nagłośnienie właśnie poszczególnych tematów, niżeli tak jak Sidney, który chciał pokazać swoją ciężką pracą, że jest on po prostu dobrym aktorem, dzięki czemu będzie mógł nagłaśniać po prostu ważne tematy. I tak jak wspomniałeś, że oni rywalizowali pomiędzy sobą i nie pałali do siebie właśnie jakąś sympatią wielką, to no, składało się na to, że po prostu zrodzili się oni w podobnym czasie, po prostu grali w tych, tak jakby w podobnym czasie w filmach i no, Belafonte troszkę zazdrościł Sidneyowi, co też tak jakby na przestrzeni lat się okazało, no, faktem, tak? No bo jednak Sidney był bardziej doceniany, czym co jest udowodnione tym, że dostał Oscara w 64, tak? Jako pierwszy czarnoskóry aktor.
No tak. I potem taki już zdecydowanie największy przełom w kinie afroamerykańskim pojawił się w latach 70. Tutaj się pojawił Blaxploitation, tak zwany. Już tłumaczę naszym słuchaczom. To pojęcie pochodzi od komercyjnych widowisk sensacyjnych, w których właśnie brały udział osoby czarnoskóre. I potem właśnie wydarzyła się w końcu ta wielka chwila, ponieważ zaczęto coraz bardziej doceniać czarnoskórych aktorów i pojawił się w latach 80. producent nazywany Spike Lee, a o nim porozmawiamy sobie zaraz po przerwie. Teraz Isaac Hayes w piosence Shaft. I'm not afraid to
machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
Witamy po krótkiej przerwie. Skończyliśmy na temacie Blaxplanation oraz na Spike'u Lee, który był bardzo ważną osobą tego nurtu. I chcielibyśmy właśnie zwrócić uwagę tutaj na to, że przez te stereotypy i właśnie ciężką sytuację osób czarnoskórych w kinie, byli oni, że tak powiem, obsadzani w filmach właśnie produkowanych przez czarnoskórych, które były właśnie dedykowane dla tej widowni, ponieważ większe wytwórnie Hollywood no nie brały ich do tych wielkich filmów i nie obsadzały ich w należytych rolach, dlatego znaleźli sobie po prostu własną niszę, tak? I przez to, że oni byli właśnie, tak jakby zeszli, nie byli właśnie w mainstreamie, tak? Byli oni bardziej takimi osobami, które grały w filmach dedykowanych, przez to, tak jakby, no nie były jeszcze aż tak rozpoznawalne, tak? I przełom właśnie nastąpił dzięki Spike'owi Lee, czy też właśnie pojawieniu się właśnie postaci czarnoskórych w takich bardziej rozpoznawalnych tytułach.
No tak, i było ich niemało, ponieważ no, dwoma takimi pierwszymi aktorami, którzy mi wpadają do głowy, jeśli chodzi właśnie o Blaxplanation i tak dalej, no to Eddie Murphy i Will Smith. Eddie Murphy, jego cykl Gliniarz z Beverly Hills właśnie trochę poszerzył jakby też białym oczy, że to są ludzie, którzy mogą być razem z nimi, mogą się pośmiać z ich poczucia humoru jakby. No i oczywiście Will Smith, który zagrał w Fresh Prince of Bel-Air, który niesamowicie właśnie pokazywał taki trochę stereotypowy, ale jednak sam Will tam mówił, że prawdziwy, taką kulturę, charakter właśnie osób czarnoskórych, no bo osobom, którym nie jest znany na przykład Fresh Prince of Bel-Air, opowiadał właśnie o chłopaku, który przyjeżdża do swojego wujostwa w bardzo bogatej dzielnicy Los Angeles, z tego co pamiętam.
Tak, tak.
I właśnie on ubrany tak po rapersku, w luźne ubrania, kolorowy, wiecznie wesoły, przyjeżdża do wiecznie spiętych, białych, bogatych ludzi, nie? I wprowadza właśnie ten swój, jakby to powiedzieć, ułamek tej energii, którą za sobą niósł, prawda?
Tak, i właśnie tu jest ciekawy paradoks, że kiedyś, tak jak wspominaliśmy, no, nie byli oni miło widziani na galach, nie byli oni doceniani i tak jakby mieli oni specjalnie powyznaczane miejsca, w których oni mieli się poruszać. A tutaj nagle jest taki bardzo widoczny przełom tego, że Will Smith w postaci Fresh Prince of Bel-Air przyjeżdża do dzielnicy, w której no jest bardzo dużo białych i no przełamuje
w zasadzie
to
sami biali byli. No. W tym serialu, w tej dzielnicy właśnie sami biali, dlatego on tak się wyróżniał nie tylko charakterem, ale również wyglądem. Inaczej się ubierał, no inny oczywiście kolor skóry, ale inaczej się ubierał, zachowywał, to wszystko pięknie kontrastowało. No i w 85 pojawił się niezwykle ważny film, który zwrócił uwagę na czarnych aktorów, ponieważ Steven Spielberg nakręcił film pod tytułem Kolor purpury i tutaj ja wiem, że to się dziwnie wydaje, ponieważ to już był 85, ale troszeczkę zaryzykował. I całą obsadę jakby tworzyli aktorzy czarnoskórzy. I film dostał 11 nominacji do Oscarów.
Tak, no i w tym filmie pojawili się wtedy Danny Glover i Whoopi Goldberg, która właśnie tym filmem, że tak powiem, pokazała się szerszej właśnie publice. No był to bardzo przełomowy film, traktujący o bardzo ciężkiej właśnie kwestii, jaką było znęcanie się fizyczne nad kobietą właśnie, w której rolę wcielała się Whoopi Goldberg.
No tak, to też troszeczkę mogło tak podprogowo przekazać to, że białe kobiety też cierpiały z powodu przemocy w domu i jakby dotarł do nich ten przekaz, że słuchajcie, nieważne jakiej jesteśmy, jakiego koloru skóry jesteśmy, każda ma to samo. No, każda może mieć to samo, oczywiście. Ja tutaj nie sugeruję, że każda kobieta doświadcza przemocy. No, 11 nominacji do Oscarów to już było wielkie wyróżnienie. Niestety żaden Oscar się z tego nie urodził. Urodził się jedynie Złoty Glob. Ale to i tak rozsławiło ten film jakby na tyle, że przynajmniej moim zdaniem ten film zrobił to, co miał zrobić. On jakby nie był tworzony po to, żeby wygrać wszystkie te 11 nominacji, tylko po to, żeby poprzez właśnie te nominacje usłyszał o nim cały świat właśnie kina. Bo on był puszczany w całych Stanach Zjednoczonych.
Tak, no jeśli jeszcze jesteśmy w latach 80., warto na pewno wspomnieć o filmie, który swoją premierę miał w 89 roku. Był to film pod tytułem Chwała, w którym właśnie wystąpił Denzel Washington i Morgan Freeman. Film już w porównaniu do Koloru purpury dorobił się jednego Oscara, właśnie w postaci Oscara dla aktora drugoplanowego, właśnie dla Denzela Washingtona. Był to film właśnie, który czas akcji tego filmu był osadzony podczas wojny secesyjnej, podczas której został złożony oddział z afroamerykańskich właśnie żołnierzy, którym miał dowodzić bardzo doświadczony biały generał. I z tego rodzą się właśnie takie różne, że tak powiem, konflikty rasowe i uprzedzenia są też ukazane w tym filmie. To bardzo ważna produkcja.
No, bardzo ważna produkcja i przekazująca w sobie bardzo wiele emocji, tak? Bo tutaj jakby w fabule, żeby nie zdradzać wszystkiego, oczywiście nie chcemy zdradzać ani fabuły, ani zakończenia, no ale warto wspomnieć o tym, że właśnie postać, w którą wcielał się Denzel, ona się sprzeciwiała właśnie tej białej supremacji i to też miało bardzo szeroki wydźwięk, że poszedł na wojnę, walczył za ojczyznę, w której żył, prawda? Ale nie chciał, jakby nie chciał znowu pójść pod, żeby tak, no niestety nieładnie to ująć, pod pantofel białego dowódcy.
No tak, bo walczył on po stronie osób, które były za wyzwoleniem właśnie czarnoskórych z niewolnictwa, ale mimo to podlegał on właśnie białemu dowództwu, co tak jakby się z tym gryzło, tak? Że jednak walczył o wolność, ale podlegał dalej właśnie, był pod białymi i tak jakby no, musiał się słuchać ich rozkazów, więc to się z tym gryzło, z jego właśnie takim wewnętrznym ja. Była taka właśnie scena, oczywiście nie spoilerując, ale zwracając uwagę, mam nadzieję, że tym zachęcę, w której po prostu dopuszcza się, że tak powiem, dezercji. Musi mieć wymierzoną karę, bo tak jakby nie może stracić autorytetu dowódca. I jest taka wymowna scena, w której właśnie pod pręgierzem stoi Denzel Washington i są w niego wymierzane po prostu baty. I On spogląda taki niewzruszony i w pewnym momencie łezka mu nagle spada po prostu z oka i to jest mega wzruszający film, bardzo ważny dla czarnoskórej po prostu widowni i dla poszerzenia tematu dla wszystkich.
No tak, jak najbardziej zachęcamy do obejrzenia tej produkcji, bo naprawdę warto. Ja daję głowę za to, że warto. No ale powstało też wiele innych filmów już w późniejszych latach, w których właśnie również grali czarnoskórzy, które opowiadały historię o czarnoskórych. Zrobiło się to coraz już popularniejsze i popularniejsze. I jednym z takich pierwszych filmów, który przychodzi mi na myśl, gdy ktoś mówi film o czarnoskórym, który wywiera na tobie takie dobre wrażenie, ale jednocześnie sprowadza do refleksji, to jest Zielona Mila. Film z 99. Film, co prawda, na podstawie powieści Stephena Kinga, czyli tutaj nie możemy przypisać producentom jakby filmowym, że oni wymyślili ten scenariusz. To nie był scenariusz oryginalny, tylko adaptowany. No ale jednak, gdy ktoś zna historię tego prawdziwego chłopca, który był grany później właśnie przez tego wielkiego, słynnego, czarnoskórego mężczyznę, no nawet widząc tego mężczyznę, nie zdradzając w jakich sytuacjach, chociaż zapewne większość oglądała ten film, no po prostu się wzruszamy. To jeszcze wyobraźmy sobie, że tak kiedyś były traktowane dzieci, niestety. To jest film zwracający uwagę właśnie na takie bardzo ważne społeczne sprawy, który trafia naprawdę do każdych, tak? Bo to nie jest stricte tylko o historii osób czarnoskórych, tak, ponieważ właśnie pojawia się tam też Tom Hanks, który gra człowieka, który zmienia się jakby na przestrzeni tego filmu.
Tak, właśnie rasizm nie jest tu kwestią tą pierwszą, pierwszoplanową, tak? Ale właśnie on tak uzupełnia to wszystko i dodaje temu właśnie niesamowitej wrażliwości. Tak jak wspomniałeś, to jest film dla szerokiej widowni. To nie jest film skierowany dla konkretnej po prostu grupki osób. Więc no, dodatkowo bardzo ważny tytuł, tak.
Tak, i to, co powiedziałeś, to mi się bardzo podoba i bardzo szanuję producentów, którzy tak robią. Używają właśnie tematu rasizmu jako takiego, jakby to ująć, kulturalnie go wplatają we wszystko, tak? On nie jest tym najważniejszym, chociaż nie uważam, że w niektórych produkcjach nie powinien być, ale on nie musi zawsze grać pierwszej roli, żeby można było go po prostu czuć w jakimś filmie. A ty masz jakiś taki film, który ci przychodzi na myśl, gdy mówimy o osobach czarnoskórych?
Tak, przychodzi mi jeden film do głowy, jak już wspominaliśmy o reżyserze właśnie Spike'u Lee. Jest to film Malcolm X, w którym wystąpił Denzel Washington i wciela się on w osobę właśnie walczącą o prawa Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. Jest to bardzo ważna produkcja właśnie w reżyserii Spike'a Lee, który przyczynił się do rozwoju kina takiego właśnie traktującego o czarnoskórych i o ich problemach.
No zdecydowanie ważna produkcja, ponieważ wszyscy słyszeliśmy jakby na całym świecie, było bardzo głośno, przede wszystkim o Martinie Lutherze Kingu. A Spike Lee chciał podkreślić, że był jeszcze drugi walczący o te prawa, choć w trochę bardziej ostry sposób, tak, za pomocą często też przemocy, ale był, walczył, był, była to bardzo ważna postać inspirująca dla całego społeczeństwa ludzi czarnoskórych. No następny film, który na pewno mi przychodzi do głowy, chociaż nie wiem, który dać, że tak powiem, na drugim miejscu, ale chyba tutaj postawię Służące Tate'a Taylora, no dla mnie to jest film bardzo szczególny, bo to jest na pierwszy rzut oka może się wydawać taki troszeczkę cukierkowy, w pewnych momentach trochę taka komedia prześwituje, oczywiście nie przez cały film, tylko w pewnych momentach, a się okazało, że miał niesamowity wydźwięk i wśród społeczności czarnoskórej i wśród społeczności białych, bo pojawiały się tam i takie postacie. Pojawiła się tam Emma Stone, pojawiła się tam Octavia Spencer, pojawiła się Viola Davis. No i występ w tym właśnie dramacie który pojawił się w 2011 roku, przyniósł i Oscara za rolę drugoplanową i Złotego Globa dla Octavii Spencer, co jest naprawdę niesamowitym wyczynem, plus zwracającym uwagę właśnie na to, jak były traktowane w tamtych czasach kobiety, które właśnie grały tytułowe służące.
Jeśli mógłbym się wtrącić, to dałbym jeszcze tutaj, bo wpadł mi przed chwilą do głowy tytuł Django. Zdecydowanie Django, film Quentina Tarantino, który co prawda nie przedstawia sytuacji osób czarnoskórych w takich nowoczesnych czasach. Jest on takim cofnięciem właśnie do samego początku niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych i tego, jak to właśnie przebiegało. Jest to bardzo ważny tytuł, niesamowicie obsadzony aktorsko, nagrodzony Oscarem za scenariusz oryginalny i no, postać Jamie'ego Foxa po prostu w połączeniu z Kerry Washington tworzy niezapomniany obraz.
No zdecydowanie Jamie w tej roli wbijał w fotel. Oczywiście tutaj chciałbym troszeczkę przybliżyć Państwu, ponieważ Kamilos troszeczkę bajeruje tutaj słuchaczy. Django to jest jeden z naszych ulubionych filmów. I nie dlatego, że porusza tematykę właśnie osób czarnoskórych. Jest jednym z ulubionych, bo po prostu jest genialnym filmem. No, nie mam nic do dodania w tym temacie, naprawdę. Jeżeli chodzi o ten film, gorąco zachęcam, żeby się zapoznać, jeżeli w ogóle jest jeszcze osoba, która go nie oglądała. Także następnym moją propozycją jest tutaj też film, który został nagrany nie bardzo dawno temu, pod tytułem Kamerdyner w reżyserii Lee Danielsa. Nie chodzi tutaj o kamerdynera polskiej produkcji, tylko amerykańskiego, w którym wystąpił nie kto inny jak Forrest Whitaker. Pojawiły się tam osoby takie również, zresztą bardzo ważne, jak Oprah Winfrey, Mariah Carey, Cuba Gooding Jr., Terrence Howard. To naprawdę znane postacie, które poruszały tematy na przestrzeni właśnie życia tego tytularnego kamerdynera, który żył w bardzo trudnych czasach. On pracował w Białym Domu, no i doświadczał wielu trudnych sytuacji, wielu przyjemnych sytuacji. Doświadczał tego właśnie tych protestów ludzi czarnoskórych, tak? Jego syn dołączył do Czarnych Panter, ale żeby więcej tutaj nie podpowiadać, no to oczywiście zachęcam, ponieważ mówi się, że jednym z takich najmocniejszych czarnoskórych aktorów był Denzel Washington. No w tym filmie Whitaker zdecydowanie również pokazał, na co go stać.
Udowodnił to w 2007 roku, gdy dostał Oscara za rolę właśnie w Ostatnim Królu Szkocji. Tak samo wspominałeś, że w obsadzie pojawił się Cuba Gooding Jr., tak, który jest. Też został nagrodzony Oscarem za rolę w filmie Jerry Maguire, więc obsada jest na pewno obiecująca. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał tego tytułu, to zdecydowanie możemy to polecić.
A teraz, żeby nie przedłużać, piosenka Childish Gambino, Redbone, oczywiście w wersji radiowej. Słyszymy się za minutkę. Oh, No i znowu się słyszymy po jakże przyjemnej piosence. Teraz w taką małą grę zagramy. Może to nie do końca gra, bo wygranych czy przegranych tu nie ma, ale sprawdzimy sobie naszą wiedzę tutaj z Kamilosem. Poprzerzucamy się naprzemiennie. Jeden rzuci nazwisko białego aktora, rozpoznawalnego albo z świetnym warsztatem aktorskim, a drugi odpowie właśnie z drugiej grupy, że tak powiem.
No to co, zaczynamy?
Proszę bardzo, zaczynaj.
No to ja na początku mam dla ciebie Roberta De Niro.
Czyli duży kaliber, ale ja na pewno, już pierwsza myśl, ty mówisz De Niro, ja krzyczę Morgan Freeman, od razu.
No to dalej Samuel L. Jackson ode mnie.
No ikona, trudno będzie przebić, ale ja wrzucę ikonę białych ludzi i białego American Dream, czyli Sylvester Stallone.
No, tutaj bym polemizował, czy to ten sam rozmiar kapelusza, ale jeśli chodzi o rozpoznawalność, na pewno Sylwek daje radę. No i co? Następnie może ja bym ci dał, może teraz kogoś z damskich ról, Whoopi Goldberg.
No Whoopi Goldberg, ciężko ją przebić jako rozpoznawalność aktorki czarnoskórej, ale również ze strony rzucę ci aktorkę, która przedstawiała w niesamowitym świetle kobiety, czyli Meryl Streep. Też ikonę.
No, tutaj też wymierzyłeś bardzo potężny kaliber w moją stronę. Obydwie aktorki grały w poważnych filmach, tak jak i w rozpoznawalnych filmach. No, ciężko, ale faktycznie dobrze dobór zrobiłeś, moim zdaniem.
No to jeszcze kogoś może z młodszych. Ja rzucę kogoś niezwykłego, o kim zaraz będziemy rozmawiali, czyli Halle Berry.
No to z młodych, no to niech będzie Emma Stone.
Obydwie dwie piękne kobiety, które grają w niesamowitych filmach. No koniec naszej króciutkiej zabawy. Co mieliśmy na celu pokazać właśnie tą rozmową? To, że nieważne jaki ma się kolor skóry, z jednej i z drugiej strony są po prostu genialni, inspirujący aktorzy. I musimy być tego świadomi, bo to nie jest temat, który można przespać. Dzisiaj o tym rozmawiamy, dlatego tak bardzo na to naciskamy, ale naprawdę trzeba o tym pamiętać. A skoro jesteśmy w temacie aktorów, no to tutaj w przerwie sobie rozmawialiśmy z Kamilem, że czarni aktorzy, w szczególności na początku, bo dzisiaj to się już coraz bardziej zmienia, ale w szczególności na początku i w takim rozkwicie, że tak powiem, aktorów czarnoskórych, czyli w latach 2000 również się to pojawiało, mieli takie swoje nurty, w których lubili, że tak powiem, dołączać do nich.
Tak, no to przed rokiem 2000 na popularności zyskała muzyka, jaką był hip-hop czy też rap, i wpadła ona od razu w taki mainstream, że filmy przedstawiające właśnie bohaterów z danego, właśnie danej klasy społecznej, właśnie z danego środowiska były popularne. I właśnie czarnoskórzy aktorzy zostali w nich obsadzani, ponieważ, no, jak wiemy, hip-hop czy też rap właśnie wywodzi się z tej czarnej kultury, tam są najbardziej rozpoznawalne, że tak powiem, najbardziej rozpoznawalni artyści. Tylko czy to nie poszło w drugą stronę, że po obejrzeniu paru takich filmów ktoś se pomyślał, aha, czyli tak, czarnoskóra osoba, albo gangster, albo słucha rapu, albo nosi jakieś spodnie, bardzo nisko,
luźne.
Tak. No i czy to nie poszło w złą stronę w pewnym momencie?
No właśnie moim zdaniem w niektórych momentach rzeczywiście uderzali w takie, można powiedzieć, skrajności, jakby obierali pewien kurs, jak rzeka, wpadali
nurt.
Nurt, właśnie, dziękuję, słowa mi zabrakło. W pewien nurt wpadali i się go trzymali. Tutaj Kamil przytoczył to, że byli raperzy i gangsterzy. Jeszcze wcześniej, podczas słynnego Blaxploitation, to były widowiska sensacyjne, w których brali udział. Potem pojawiły się osoby w stylu Eddiego Murphy'ego, czy właśnie również Willa Smitha, bo Will Smith był takim na przełomie, że tak powiem, tych nurtów. Pojawili się zabawni czarni aktorzy. No i to tak cały czas jakby się ucierał pewien szlak, w którym oni trwali. Oczywiście z czasem się to zmieniło, no ale pierwsza myśl, jaka ci przychodzi do głowy, jak powiem Samuel L. Jackson?
Wielki aktor i niekoniecznie kojarzy mi się on z jakimiś śmiesznymi rolami, tak naprawdę.
Nie śmiesznymi, ale z gangsterskimi na pewno. Zawsze był twardzielem. Zawsze grał takiego, prawda? A z kolei powiesz Eddie Murphy, no to wiadomo, od razu.
Żarty. Żarty. Gruby i grubszy.
Tak, albo Shrek i osioł, prawda? No na pewno w tą stronę, tak? Jak pomyślimy sobie, nie wiem, na przykład o Jamie Foxie, to poza niektórymi oczywiście wyjątkami, bo w dzisiejszych czasach coraz bardziej zaciera się ta granica, no ale w większości myślę, że ludzie pomyślą sobie aktor, który gra w filmach sensacyjnych. Jakiś w takich mocnych filmach. No oczywiście na przykład film Ray temu zaprzecza, gdzie wcielił się w postać słynnego muzyka amerykańskiego. No ale mają taką swoją ulubioną, wydeptaną ścieżkę, każdy z tych aktorów, i jakby podążają nią, czego przykładem była też niedawna na przykład produkcja, chociaż tutaj no nie do końca mogę z czystym sumieniem ją przypisać pod te nurty, bo to był hołd po prostu dla grupy, dla rodziców i tak dalej. To było Straight Outta Compton.
No, które nawiązywało w sumie do tej genezy tego filmu przedstawiającego czarną społeczność, właśnie Straight Outta Compton, czyli właśnie z dzielnicy, która miała swoje miejsce w Los Angeles. I taki to był, dobrze powiedziałeś, to był właśnie hołd dla tego. Tylko wcześniej wspomniałeś, że znowu tak jakby Hollywood i tak jakby twórcy wpadali w taki dany kanalik i nim podążali, jak rzeka. I czy to nie był taki właśnie powrót trochę do stereotypów, tak jak właśnie na początku wspominaliśmy? Na początku byli oni przedstawiani jako kamerdynerzy, nie wiem, szoferzy czy sprzątaczki, a teraz nagle wpadamy w nurt raperów, gangsterów, no tak troszkę od skrajności w skrajność.
To znaczy pod tym względem na pewno cieszę się, że wyszliśmy z tego nurtu, że jeżeli ktoś jest czarnoskóry, to jest służącym. Ale no niestety, świat komercyjny musi w jakiś tam sposób kierować się stereotypami, tak? Jak sobie pomyślimy na przykład o bogatych białych, no to powiedzmy, nawet nasi słuchacze niech sobie teraz pomyślą, bogaty biały w Polsce, no to co? Będzie miał jakiegoś starego Mercedesa w formie limuzyny, będzie miał owczarka niemieckiego na podwórku. No i takie rzeczy chcemy jakby oglądać w telewizji, bo to jest coś, z czym się utożsamiamy. Więc myślę, że z tych stereotypów no nigdy nie wyjdziemy, w szczególności w kinie mainstreamowym. Niestety. Jeżeli ktoś by poszedł do jakiegoś malutkiego kina w Warszawie i oglądał filmy nieznanych twórców z mało znanymi aktorami, no to na pewno by dużo szersze miał spojrzenie na ten świat kina, no ale właśnie to kino pochodzące, te filmy pochodzące z Hollywood są takie, jakie są, bo muszą trafić właśnie do szerokiej grupy osób, żeby przynieść dużo kasy, no niestety.
Tak, wspomniałeś właśnie o nowej produkcji i mi od razu przychodzi na myśl właśnie Black Panther, czyli Czarna Pantera, która właśnie była obsadzonym filmem, który był taki mega powrotem do korzeni, właśnie do takiej prawdziwości pochodzenia właśnie czarnoskórych. Obsada też była zbudowana w gruncie rzeczy prawie z samych czarnoskórych aktorów różnego pokolenia i no, osiągnęło to niesamowity sukces, tym bardziej, że wpasowało się to w mainstream i była to produkcja Marvela.
Właśnie dobrze, że o tym wspomniałeś, również chciałem do tego przejść. Czarna Pantera stała się symbolem osób czarnoskórych w Stanach, a nawet na całym świecie, można powiedzieć. Bardzo często widać właśnie osoby o tym kolorze skóry na Facebooku, na takich rzeczach, które właśnie odwołują się do postaci, którą grał niestety zmarły Chadwick Boseman. Ale o Chadwicku już po przerwie, a teraz Eddie Murphy w piosence I'm a Believer. I thought love was only true in fairy tales.
saw her face. I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got.
Przerwie zostałem poprawiony. Oczywiście to jest piosenka Smash Mouth. Gościnnie w niej wystąpił Eddie Murphy, żeby nie było żadnych problemów. Przechodzimy dalej.
Skończyliśmy poprzedni segment wspomnieniem o zmarłym Chadwicku Bosemanie i dzięki niemu chcielibyśmy płynnie przejść do tego, co miało miejsce na tegorocznych Oscarach. No, sytuacja krąży właśnie wokół jego nazwiska i wokół tego, jak zachowała się organizacja gali w stosunku do zmarłego aktora.
No i oczywiście tutaj jest punkt widzenia, więc z mojego punktu widzenia, to jest moja opinia, niestety organizatorzy poszli za bardzo w tą drugą stronę. Tak jakby chcieli za bardzo byli pewni tego, że Chadwick wygra, więc zmienili już kultową naprawdę organizację gali rozdania Oscarów. Nie był ostatni Best Picture, tylko Best Actor właśnie. Miało na koniec zostać takie puszczone wspomnienie jego i tak dalej. No ponieważ wiadomo, że wcześniej, gdy był ten segment zdjęć zmarłych aktorów.
In memoriam.
Tak, in memoriam. No na chwilkę tylko była stop klatka na Chadwicku i zniknęło ludziom. Wiadomo, nie wystarczyło to, no bo to była niesamowita postać i symbol. Czy dobrze zrobili? No moim zdaniem niedobrze zrobili.
Wiesz co, ja też oglądając na żywo galę, gdy zobaczyłem właśnie tą stop klatkę na postaci Chadwicka Bosemana na sam koniec tego segmentu In Memoriam, myślałem, że po prostu przez to, że przeorganizowali galę i przełamali konwencję, która miała tam swój bieg przez 80 lat, że najlepszy na końcu był właśnie najlepszy film. No i myślałem, że oddadzą trochę honorów więcej, dadzą jeszcze chwilę, żeby nacieszyć się wspomnieniami Chadwicka Bosemana i jego aktorstwa na wielkim ekranie. Niestety tak nie było. Moim zdaniem organizatorzy chcieli troszkę wywrzeć za dużą presję na Akademii, która nie ugięła się i doceniła Anthony'ego Hopkinsa
i
za rolę w
Ojcu. I bardzo
dobrze,
moim zdaniem, że się nie ugięli. Bo tutaj jednak musimy pamiętać, nawet jeżeli ktoś ma za złe Amerykańskiej Akademii Filmowej, że to Chadwick nie dostał. Oni przyznają nagrody za to, jak ktoś zagrał, a nie za to, że no, jest to oczywiście bardzo trudne, że odszedł od nas Chadwick, no ale pamiętajmy, że to jest nagroda za rolę. Jeżeli według nich lepiej wyszła, zagrał Hopkins, on dostał nagrodę proste. Dlatego moim zdaniem nie Akademia Filmowa zrobiła coś złego, tylko organizatorzy gali Oscarów, że zagrali na jedną kartę, przegrali, bo chcieli chyba za bardzo pójść w to, co się dzieje teraz w Stanach. Oczywiście popularne tematy, czyli Black Lives Matter, te wszystkie protesty. Chcieli troszeczkę, przynajmniej moim zdaniem, pójść pod publikę, a mogli płynnie właśnie po tej stopklatce z Chadwickiem puścić takie dłuższe jakieś wspomnienie jego. I myślę, że to na pewno by było przyjemniejsze dla oczu chyba. Nie byłoby takiej wpadki, no.
Tak, ale jak robiliśmy przegląd właśnie historii czarnoskórych w kinie, możemy teraz zobaczyć, jak to się zmieniło. I napawa to bardzo na pewno dużym optymizmem, ponieważ w tym roku w nominowanych pojawiło się bardzo dużo przedstawicieli czarnoskórych. Dostali oni też bardzo wiele nagród, więc jest to wyraźna zmiana z tym, co było kiedyś.
No właśnie i po to jest ta nasza audycja dzisiejsza. Pamiętajmy, to też nie chodzi o to, żebyśmy my nakreślali to, że osoby czarnoskóre są lepsze w kinie. Nie. Lepszy jest ten, kto lepiej zagrał. Nie patrzmy na to, czy jest czarny, czy jest biały, czy pochodzi z Azji. Nieważne. Nie patrzmy na to. Jeżeli film jest dobry i aktor zagrał dobrze, to przyjemnie nam się ogląda. Niezależnie od tego, skąd pochodzi. Po prostu.
I niech kino zostanie tym, co łączy, niżeli dzieli. I po prostu cieszmy się tym, że możemy napawać swoje oczy tymi dziełami. Nieważne, z jakiej rasy jest dany aktor.
Słyszymy się za tydzień. Teraz żegnam naszych słuchaczy. Mówił dla was, jak co tydzień, Pablos i Kamilos.
Do widzenia.
Teraz rzeczywiście już Eddie Murphy, Party All The Time. Do usłyszenia za tydzień. Na razie.
Be a long, long journey. It's gonna be an uphill climb. It's gonna be a tough fight. It's gonna be some lonely nights. But I'm ready to carry on. I'm so glad the worst is over,
'cause it almost took me out.
I can start living now. Ooh, I feel like I can do it.